Prawie 9 minut po godzinie 18. Zgodnie z zapowiedzią przed mikrofonem melduje się Agata Gwizdała i w tej części programu Słuchasz i Wiesz spróbujemy podsumować zakończony w niedzielę festiwal Łódź Czterech Kultur wraz z łódzkimi dziennikarzami, którzy dzielnie w tej imprezie przez 10 dni uczestniczyli. W studiu jest Aleksandra Talaga-Nowacka z Kalidoskopu. Dzień dobry. I Karol Sakosik z Gazety Wyborczej.
Dzień dobry.
10 festiwalowych dni, ponad 50 wydarzeń w zupełnie nowej formule, choć formule, która miała się z założenia odwoływać do pierwszych edycji festiwalu, jeszcze wtedy Dialogu Czterech Kultur, do festiwalu wymyślonego przez Witolda Knychalskiego. Jak mówili organizatorzy, czyli Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi i Centrum Dialogu, które znów przyjęło festiwal pod swój dach, to miała być impreza interdyscyplinarna, impreza, która miała łączyć ze sobą wątki edukacyjne i jednocześnie tak budować program, by trafił on zarówno do tych widzów, do tej publiczności, którzy na co dzień w życiu kulturalnym Łodzi uczestniczą, jak i miała być to impreza powszechna, dostępna dla szerokiego grona odbiorców, także tych, którzy niekoniecznie być może mają świadomość, jakie kultury Łódź tworzyły. Czy w waszej ocenie to się udało? Czy udało się powrócić do idei Wojtka Witolda Knychalskiego?
Moim zdaniem poniekąd tak. Na pewno festiwal w tym roku był bardzo powszechny i obecny w mieście. Wydarzenia festiwalowe odbywały się na Starym Rynku, w Centrum Dialogu, w Teatrach Nowym i Muzycznym, w Klubie Wytwórnia, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, w Klubie Stereokrox, w Muzeum Miasta Łodzi. W Wimie, w Pasażu Róży, tych miejsc było naprawdę dużo i też niektóre wydarzenia przez swój otwarty charakter, jak na przykład piknik na Starym Rynku, czy chociażby otwieranie instalacji, czy kolejnych murali, były dostępne dla osób nierzadko przypadkowych, które po prostu gdzieś tam pojawiły się w tych miejscach. Więc pod tym względem na pewno tak. Czy interdyscyplinarny? No, mamy w tym roku 4 kuratorów, każdy odpowiedzialny za inną sekcję.
I to jest nową, prawda? To jest nową, bo oczywiście kuratorzy pojawiali się w poprzednich edycjach, ale zawsze był ten przewodnik, zawsze był dyrektor na czele, który decydował. Tu z kolei cztery te sfery i sekcje festiwalu, czyli sztuki wizualne, literatura połączona poniekąd z filmem, teatr i muzyka, te wszystkie sekcje miały swoich przewodników. Czy taka formuła się sprawdziła? To znaczy takiej hybrydy bez jednego przewodnika?
Wydaje mi się, że coraz więcej festiwali na świecie jest tak organizowanych, że nie ma tego przewodnika, tylko właśnie jest rozbijana odpowiedzialność jakby na wielu kuratorów. Tak jak było choćby w tym roku u nas na fotofestiwalu.
Tak, też nie było.
Dokładnie, sam po 9 zdaje się kuratorów. Każdy robił swoje wystawy i tutaj, to jest chyba dobra idea w ogóle, dlatego że każdy z nich się na czymś zna, ma jakąś specjalizację, natomiast chyba wtedy potrzeba może więcej czasu na przygotowanie takie programu, żeby nie było przypadkowych wydarzeń.
Czyli bardziej merytoryczne przygotowanie.
Tak mi się wydaje.
To jest też tak, że kiedy 4 kuratorów decyduje o programie, mają wspólny wątek, w tym roku to był alfabet dialogu, to było hasło przewodnie festiwalu Łódź Czterech Kultur, no to pewnie kwestia rywalizacji, konkurencji między nimi też wchodzi w grę. No i tutaj komentatorzy są raczej zgodni, że to muzyka wiodła prym podczas tegorocznej edycji festiwalu.
To prawda. Jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne, możemy mieć takie poczucie, że rzeczywiście wypadły one najlepiej, chociażby przez to, że Marcin Tercjak, kurator tej sekcji, tej strony festiwalu, zadbał o to, żeby to nie były tylko kolejne koncerty artystów, wpisujące je w swoje trasy, a żeby to były specjalnie zainicjowane z myślą o festiwalu wydarzenia. I tak, począwszy od koncertu Corteza i Maszy Curelli, którzy zagrali w Teatrze Nowym, Cortez zachwycił tym, jak odnalazł się w tym nowym elektronicznym, trochę obcym dla niego repertuarze, no bo przypomnijmy, Cortez to jeden z najpopularniejszych w Polsce songwriterów. No, zainicjowanym spotkaniem było też koncert finałowy, czyli Koen i Kobiety.
Wyjątkowy koncert finałowy. To była niedziela. 12 topowych artystek estrady z różnych, powiedziałabym, przestrzeń, że tak powiem, wiekowa też była bardzo, bardzo, bardzo różna, także gatunkowa. I one wszystkie zaprezentowały się w utworach Koena, oczywiście w tekstach przetłumaczonych. To widowisko naprawdę spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Przede wszystkim to było chyba jedno z niewielu wydarzeń wyprzedanych już na dużo wcześniej przed festiwalem, prawda?
Bilety bodajże skończyły się 2 miesiące przed festiwalem. Nawet zastanawiałem się, dlaczego organizatorzy nie zdecydowali się na zorganizowanie jeszcze jednego koncertu, czy to przed, czy to dnia następnego. Że zainteresowanie było ogromne. Wszystkie miejsca wyprzedane, ludzie błagali o bilety na Facebooku. Też.
Ale może właśnie tak miało być, że to miał być też taki, powiedzmy, trochę elitarny koncert, który nie dla wszystkich jest dostępny po prostu.
Z jednej strony tak, ale z drugiej powinniśmy zadać sobie pytanie, co zostanie też po tym festiwalu, bo mieliśmy bardzo fajne projekty, tak? Czy to Dylan zinterpretowany przez Łukasza Lacha.
Tutaj w studiu koncertowym imienia Henryka Dybicha w Radiu Ulicy, musiałam powiedzieć.
Dokładnie tak.
Czy, na początek festiwalu.
Czy Złudzone piosenki, zainicjowane niejako przez Przemka Owczarka, kuratora sekcji literackiej, gdzie artyści z dwóch przeciwległych światów, czyli raperka Lilu z folkową kapelą Kożuch oraz Jacek Bieleński, rock'n'rollowiec, nasz łódzki z bołudzką kapelą podwórkową, stworzyli wyjątkowe łódzkie utwory, które no...
Czyli jak rozumiem, ty tęskniłbyś albo chciałbyś, żeby powstały jakieś wydawnictwa po tym festiwalu, płyty być może z tymi nagraniami.
Tak, oczywiście. Uważam, że koncert, który odbył się o godzinie 14, mówię oczywiście o Złudzonych piosenkach.
Na Starym Rynku.
Nie miał szans dotrzeć do tak wielkiej grupy odbiorców, jak mogłoby to się wydarzyć przy okazji jakiegoś wydawnictwa. No, nie mówiąc o tym, że chciałbym, żeby ci artyści spotkali się jeszcze chociażby w innym miejscu, tak? I zaprezentowali coś więcej. Lilu z kapelą Kożuch nie tylko przygotowała jedną piosenkę o Łodzi, ale też zaaranżowała kilka innych swoich utworów na folkowo.
Zresztą trzeba przyznać, że jeśli chodzi o te wydarzenia, które odbyły się w sobotę, czyli drugiego dnia festiwalu na Starym Rynku, to były wydarzenia otwarte, odbywające się przez cały dzień, a mimo wszystko tam frekwencja jednak nie zachwycała, trzeba przyznać. Ale jeżeli mówimy już o tym, co pozostanie po festiwalu, no to na pewno pozostaną wszystkie te murale, instalacje, które znalazły się w przestrzeni miejskiej, czyli street art. Ja wiem, Olu, że ty masz dość sceptyczne podejście do tej części festiwalu właśnie.
Tak, mam sceptyczne. Jestem troszeczkę zawiedziona. Po pierwsze dlatego, że to było ta część, sekcja plastyczna, to było proste przeniesienie festiwalu Energia Miasta, organizowanego przez Fundację Urban Forms, którego szefową jest Teresa Latuszewska, która była kuratorką tej sekcji przy festiwalu Czterech Kultur.
Przeszedł festiwal i przeszedł też budżet festiwalu, czyli 500 tysięcy złotych, jeśli się nie mylę, przeszedł na konto festiwalu Łódź Czterech Kultur. Dzięki temu z miasta w tym roku festiwal otrzymał 1 200 000 złotych.
Zdaje się, że nie wszystkie, nie wszystkie te pieniądze zostały przekazane na te plastyczne wydarzenia.
Tak, one jak gdyby zbudowały cały budżet festiwalu. No i opłacało się to przejście,
no
ten
właśnie,
transfer?
Moim zdaniem niespecjalnie. To znaczy, jakby należało się spodziewać tego, co się wydarzy po nazwisku kuratora, prawda? Ale może należałoby jednak coś innego zorganizować troszeczkę, bo już troszkę się łodzianom przejadły te murale, po pierwsze. Po drugie, jeszcze gdyby one były jakieś niezwykłe, powstały rzeczywiście ciekawe realizacje, to niechby tak było, że to jest włączenie energii miasta w inny festiwal, ale właściwie nie powstało nic takiego, co by budziło jakiś podziw, jakieś zainteresowanie szczególne.
Czyli to nie są takie murale i takie wielkoformatowe obrazy, które wzbogacają
tę Łódź? Wydaje mi się, żeby wzbogacały. Najciekawszą realizacją była instalacja, czy jest nadal, jeszcze będzie przez jakiś czas, dopóki się nie rozpadnie.
Tymczasowo, bo tak, pamiętamy oczywiście.
Instalacja Roberta Rumasa, oczywiście, na Starym Rynku.
Instalacja na Starym Rynku, wykorzystująca między innymi także cytaty z Juliana Tuwima. Mówimy, tak się śmiejemy, że się nie rozpadnie, bo ta poprzednia, czyli wstążki słynne, które także...
Pierwsze wstążki
też się rozpadły. Wstążki chyba wzbudziły większą sensację wśród mieszkańców miasta, ale chyba z punktu widzenia takiej merytoryki, no to ta instalacja Rumasa jest bardziej wartościowa.
No, wstążki Janiszewskiego to przede wszystkim powstały dla przyjemności estetycznej ludzi. I one były ładne i przyjemne w widoku. Natomiast ta instalacja nie jest ani ładna, ani przyjemna. Jest to trudny temat. Jest w ogóle bardzo złożona problematyka i interpretacje mogą być najróżniejsze tego. Jest to odniesienie do miejsca powstania Łodzi, jest odniesienie do Tuwima, jest odniesienie do getta, które jakby najbardziej przemawia przez tej instalacji. Tam jest nawiązanie do tej kładki, która łączyła dwie części getta w tym miejscu mniej więcej. I to jest takie trochę porażające i to wzbudza emocje, ale z drugiej strony jest takie niechcący, albo chcący, stworzyło się takie fajne, pozytywne przesłanie, ponieważ na tej kładce tam między tymi drzwiami się bawią dzieci. Ja tam dzisiaj przychodziłam, tam mnóstwo dzieciaków po szkole przychodzi, się bawi, jeździ na rolkach, więc to jest ten pozytywny przekaz, że jakby życie toczy się dalej, mimo trudnych
historii. Czyli ty, gdybyś miała wybierać z tej sekcji dotyczącej sztuk wizualnych taką najlepszą realizację, to byłaby to właśnie instalacja Rumasa?
Najlepsza, najmocniejsza. Jeszcze może dwa murale bym wymieniła tutaj, które wydają mi się dosyć ciekawe, chociaż też nie do końca, nieznakomite na pewno. To jest mural, nie pamiętam też nazw artystów niestety, nie jestem w stanie ich zapamiętać. Mural na szkole podstawowej numer 45 na Bałutach, w którym włoski artysta się odwołuje do, to jest modernistyczny budynek, nawiązujący do klasycyzmu. I ten artysta jakby pokazuje, że klasycyzm z kolei nawiązywał do antyku. Jednocześnie podkreśla podziały pionowe i poziome tego budynku i odwołuje się do alfabetu strzemińskiego.
No tak, bo ten wątek awangardy, stulecia awangardy w Polsce, roku, który teraz właśnie obchodzimy, też miał się w ramach festiwalu przewijać. No, no i to się
tak
pojawiło.
Troszkę przewinął, tak dosyć...
Nie może nie bezpośrednio, ale jednak. Ale tak się też zastanawiam, czy trochę tej sekcji sztuk wizualnych nie zaszkodziła taka mini afera muralowa, oczywiście w cudzysłowie, czyli to, co wydarzyło się tuż przed festiwalem, kiedy okazało się, że Miejska Konserwatora Zabytków nie wydała zgody na to, by murale powstały wcześniej, we wcześniej zaplanowanych lokalizacjach, i wtedy na gwałt organizatorzy szukali nowych miejsc, a artyści musieli zmieniać projekty. Jak ty to, Karolu, ocenisz?
Miejska Konserwator Zabytków dostała też jakieś projekty wcześniej, no i z jakiegoś powodu rzeczywiście nie wydała tej zgody. Możemy podejrzewać, że jednak zaważyły te wartości artystyczne niosące przez te prace, więc może nie do końca stało się tak źle, tak? Że
to nie te lokalizacje, a inne?
Dokładnie.
Że to jednak to była dobra decyzja, tak? Ze strony Miejskiego Konserwatora.
Boję się, że jednak tak.
A to trochę ironii też czytam w twoim głosie. Słuchajcie, sztuki wizualne, muzyka.
Jeszcze muszę wspomnieć, że takie trochę niefajne było w tym festiwalu, że nie powstał obiecany wspólny mural wszystkich artystów.
Tak. To Przysienkiewicza miało...
Podobno Przysienkiewicza.
Ale z tego, co wiemy, z zapowiedzi organizatorów, ma ten mural powstać już jak gdyby w takiej po festiwalowym...
No czekamy z niecierpliwością.
W czasie, tak. No o tym faktycznie się nie mówi, dlaczego on tak do końca nie powstał. Dużo także się mówi o tych wydarzeniach, które rozegrały się w sekcji teatralnej. Szczególnie dlatego, że trochę tam było takiego miszmaszu jednak. Nie do końca może wszystkie te propozycje były uzasadnione w kontekście Festiwalu Czterech Kultur. Dużą popularnością cieszył się oczywiście Pożar w Burdelu, chociaż różnie także przyjęty. Bardzo szczególną prezentacją miała być Antygona w Nowym Jorku w reżyserii Andrzeja Szczytko. Miał być na niej także Janusz Głowacki, miał świętować podczas tej premiery swoje urodziny. No niestety życie zdecydowało inaczej. No i Antygona niestety również zebrała bardzo negatywne opinie wśród łódzkich recenzentów.
Ja rozmawiałem z moją koleżanką redakcyjną, Izabelą Adamczewską, która była na tym spektaklu, i ona rzeczywiście podkreślała, że ta nasza łódzka Antygona była bardzo muzealna, siermiężna, no i przede wszystkim pozbawiona ironii, z której słynął Głowacki, co w sumie, gdyby nie aluzyjny tytuł, można by uznać za spektaklowy reportażyk.
Tak, i bardzo często też recenzenci, Renata Sas, między innymi w Ekspresie Ilustrowanym, wskazywała na to, że to takie po prostu przełożenie tekstu na scenę nie do końca przemyślane. Świetne recenzje z kolei zebrał spektakl przygotowany przez Teatr Arlekin, Złota Rybka, tu między innymi Łukasz Kaszczyński zachwycał się w kalejdoskopie. No i bardzo różne recenzje z kolei, czyli mocny spektakl o Holokauście. Z jednej strony niektórzy pisali o tym, że ten spektakl po prostu trzeba zobaczyć. Drudzy z kolei uważali, że no, taka fizyczność, która została tam pokazana, jest już jednak przekroczeniem jakichś granic. A co, słuchajcie, jeśli chodzi o literaturę i film, czyli sekcję taką dziwnie połączoną mimo wszystko, za którą odpowiadał Przemysław Owczarek. No bo tu mam wrażenie, nie było takiej ani lokomotywy w tym programie, ani czegoś takiego, co specjalnie się jakoś w naszej pamięci zapisało.
No filmu to właściwie nie było.
Andrzej Krakowski,
spotkania, tak?
Tak, ale spotkania z Andrzejem Krakowskim też odbywały się wtedy, kiedy powiedzmy były inne wydarzenia, które przyciągały większą publiczność. Czy to koncerty w Teatrze Nowym, czy pokazy Eszys tu Eszys.
Czyli tak, bo to chyba było wraz z pokazem El Story w Teatrze Nowym.
I koncertem Gaby Młynarski Place.
Zresztą
Młynarski.
Znakomitym koncertem Gaby Kulkin. No i mamy w końcu także poemat o Łodzi. Był konkurs rozstrzygnięty. Natomiast, co ciekawe, nawet sami organizatorzy i ci, którzy zasiadali w jury i oceniali te projekty, ocenili również, że no tak w większości przypadków spośród tych ponad 50 poematów to raczej taka słabizna była.
No ale udało się koniec końców wybrać jakiś zwycięski. Pytanie tylko, czy zamykanie tego wydarzenia na Dom Literatury nie jest też błędem, tak? Poemat można było odczytać na Piotrkowskiej albo chociażby na Starym Rynku, który przecież przez instalację Roberta Rumasa w jakiś sposób chcieli organizatorzy zaanimować.
Czyli bardziej otworzyć to na publiczność.
Tak, wydaje mi się, że tak. Poza tym... co też umknęło uwadze organizatorów, w trakcie festiwalu mieliśmy przecież kolejne urodziny, rocznicę urodzin Juliana Tuwima. Wydarzenia upamiętniające przygotowało Łódzkie Centrum Wydarzeń bodajże z Domem Literatury. Dlaczego nie zrobiono tego w ramach Festiwalu Czterech Kultur?
Chociażby się prosiło o to.
Przecież Robert Rumas wykorzystał cytaty z Kwiatów Polskich. Można byłoby spokojnie te wydarzenia przenieść na Stary Rynek. I tu znów...
animować tę przestrzeń miasta. Dokładnie. Na przykład. Mamy czterech kuratorów, cztery sekcje. Mamy gigantyczny w tym roku budżet, bo to, tak jak wspomniałam, 1 200 000 ze strony miasta, 400 000 ze strony Ministerstwa Kultury, no i oczywiście dodatkowe pieniądze od sponsorów i partnerów. Duży budżet, dużo wydarzeń. Czy według was taka formuła tych czterech kuratorów i opieka Centrum Dialogu powinna pozostać również na przyszły rok? Czy tutaj sugerowalibyście jakieś zmiany?
Myślę, że mogłaby zostać. Nie wiem, czy tych samych ludzi zaprosić do współpracy. Trudno mi powiedzieć, naprawdę. Na pewno, gdyby zaczęli teraz już organizować program, myśleć, co trzeba zrobić, to może by zdążyli zrobić coś naprawdę fajnego.
A w twojej opinii?
Wydaje mi się, że tak, że można zostać przy tym. Inna kwestia, że tak jak Ola zwróciła uwagę, powinniśmy skupić się na tym, żeby ten program był jednak bardziej przemyślany. Tegoroczne hasło Alfabet Dialogu dawał bardzo wielkie pole do interpretacji, dzięki czemu te wydarzenia w jakiś tam sposób się wpisywały. No ale z drugiej strony w przypadku niektórych ta nić łącząca je z mottem tego festiwalu była bardzo cienka. I
trzeba było się doszukiwać tych powiązań?
Z zależności, dokładnie.
Wydaje mi się, że plastycznych to już naprawdę
wydaje mi się, że
znaleźć.
Sporo tych wydarzeń zostało tak wrzuconych do tego programu z łapanki, tylko żeby coś tam jeszcze się pojawiło.
No ale były też lokomotywy, o których wspomnieliśmy, które na pewno będziemy wspominać. Gdyby państwo chcieli wrócić do tych wydarzeń, to ja także zachęcam, by te podsumowania festiwalowe w łódzkiej prasie i w łódzkich mediach śledzić. No i czekamy też na opinię studio@radiolodz.pl, także państwa, którzy w tym festiwalu uczestniczyli. A w studiu Radia Łódź gośćmi byli Aleksandra Talaga-Nowacka z Kalejdoskopu i Karol Sakosik z Gazety Wyborczej. Agata Gwizdała, dziękuję bardzo.
Dziękuję.